Czwarta niedziela Adwentu, czwarta zapalona świeca. Czwarta niedziela Adwentu to pierwsza niedziela w naszym nowym, także pięknym pachnącym, cudownie przystrojonym miejscu. Obiecałem sobie i mojej żonie, że nie będę się wzruszał. A jeżeli, to z radości. Śpiewaliśmy, radujmy się. A więc radujmy się z tego faktu, że dzisiaj tutaj w tych pięknych okolicznościach jesteśmy razem i że możemy pochylać się nad Bożym Słowem, które od 3 tygodni czytamy z księgi proroka Izajasza. Kilkaset lat przed narodzeniem Mesjasza ten prorok opisywał rzeczy, które tylko on miał wejrzenie, które tylko on oczyma wyobraźni, a też z objawienia Bożego widział. Opisał rzeczy, które dla ówczesnych ludzi wydawały się, no, to niemożliwe, żeby te przepowiednie się spełniły. Że te jego prorockie wizje, że te jego prorockie wejrzenie w przyszłość to tylko jakieś przypuszczenia, to tylko jakieś mrzonki, że takie rzeczy są tylko wytworem jakiejś religijnej, rozbujałej wyobraźni. Albo jak to nasi żołnierze rzymscy, którzy prowadzą nas w naszej podróży do Betlejem, mówią: ludzie, w co wy jeszcze jesteście gotowi uwierzyć? To wszystko tylko mrzonki i jakieś baśnie. Kilkanaście lat temu, kiedy wynajmowaliśmy pierwszy budynek na nasze przedszkole, nie wyobrażaliśmy sobie, gdzie będziemy za parę lat. Później wynajmowaliśmy kolejny budynek, później kolejny. I doskonale pamiętam, że kilkanaście lat temu myślenie o tym, że z naszą szkołą będziemy w naszym własnym, nowym, pięknym miejscu, że szkoła będzie miała piękny budynek, to było wtedy marzenie, a jednocześnie wyzwanie, które zupełnie było poza zasięgiem naszych możliwości. I kochani, chcę powiedzieć, że nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeśli chodzi o nasze możliwości, one są ograniczone i takie, jak były kilkanaście lat temu. Ale mam też dobrą wiadomość, że jeśli chodzi o Pana Boga, to Jego możliwości również się nie zmieniły. On cały czas pozostaje ten sam i może uczynić wszystko zawsze i wszędzie, w każdej chwili. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o możliwości, które Pan Bóg ma. Izajasz miał za zadanie nawoływać do nawrócenia swojego narodu, innych narodów wokół niego. Mówił, że czeka ich zagłada, Izrael za Judę czeka zagłada za niewierność Bogu. Był człowiekiem aktywnym w życiu politycznym, społecznym swojego kraju. Walczył o teokrację, chciał, żeby to Bóg był królem ich, żeby to on podejmował ostateczne decyzje, ale przede wszystkim mówił do ludzi współczesnych sobie, że jedynym wybawieniem dla Izraela i dla ludzi żyjących wokół Izraela jest Bóg, w którym wszyscy mają pokładać nadzieję. W narodzie izraelskim, zwracając się do swoich współobywateli, piętnował panujące złe obyczaje, gonitwę za majątkami, za pieniędzmi, piętnował zepsucie moralne, niesprawiedliwość, pragnął, ażeby w Izraelu czczono jedynego Boga i dlatego usilnie nawoływał ludzi do tego, ażeby uznawali boskie wyroki, żeby Bogu podporządkowali swoje życie i to uznał za najważniejsze, za poselstwa swojego życia. I odkąd został powołany przez Boga na proroka, mocno wierzył w Bożą sprawiedliwość, w Bożą świętość. Jego w swoim życiu, a także w życiu innych chciał postawić na pierwszym miejscu. Zachęcał innych, aby cieszyli się tym faktem, a żeby radowali się tym faktem, że Bóg jest i Bóg działa, że Jemu nic nie wymknęło się spod kontroli, że On jest wszechmogącym Bogiem. I w 35 rozdziale napisał tak: niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozratuje i zakwitnie step, niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Ludzie ujrzą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu: bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto nasz Bóg nadchodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie i będzie tam droga. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Niecałe 2 lata temu, dokładnie 4 września 2017 roku, staliśmy przed tamtą częścią naszego budynku, rozpoczynając nowy etap naszej edukacji w pięknym, wymodlonym, oczekiwanym miejscu. Ponad nami było błękitne niebo, może kilka chmurek. Piękna pogoda, bardzo gorąco. Dzisiaj, gdy spojrzymy do góry, sufit, jakieś lampy, jakaś wentylacja. To, co widać, no to po prostu widać. Ale ja wierzę, jak patrzę w góry, wierzę, że ten sufit ani Panu Bogu, ani nam nie przeszkadza, żeby się nawzajem widzieć. Że my, patrząc w górę dzisiaj, również widzimy nad nami otwarte niebo i widzimy, jak Pan Bóg z miejsca swojego mieszkania spogląda na nas i widzi naszą radość. Widzimy, jak dobry Bóg doprowadził nas do tego miejsca i Jemu ani sufit, ani to, co nad nami, co my widzimy, nie przeszkadza, aby spojrzeć na nas, ale też, żeby spojrzeć w nasze serca. Aby widzieć nas tutaj, naszą radość, naszą wdzięczność i fascynację, jaką mamy Nim i radość, jaką mamy dla Niego. I oczywiście wdzięczni jesteśmy ludziom, którzy wiele pracy wnieśli w to, żebyśmy byli tutaj, gdzie byliśmy. Rafał, dziękuję bardzo. Przemek, dzięki bardzo. Wszyscy, wszystkim bardzo dziękuję. Bez was nie bylibyśmy tutaj dzisiaj, gdzie jesteśmy. Bez Pana Boga na pewno. Nie wiem, czy mogę tak zrobić. Ja chciałbym powiedzieć, przeczytać trochę inaczej. Przynajmniej ten pierwszy wiersz. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Chciałbym powiedzieć za Izajaszem. Niech się rozraduje park na Sosnowej. Niech zakwitnie teren wokół niego. Bo tutaj, gdzie kiedyś była zrujnowana Sosenka, tutaj w parku Michałówek, który był taki, jaki był, opuszczony, zapuszczony, zaniedbany, dzisiaj możemy zobaczyć chwałę wszechmogącego Boga. Jego wspaniałość, Jego łaskę, Jego dobroć, Jego obecność w życiu ludzi, którzy przychodzą do naszej szkoły, którzy przychodzą do naszego kościoła, przyjeżdżają do zakościela, którzy patrzą innymi oczyma na to miejsce, w którym Bóg dokonał takiej zmiany. Izajasz realizował to, co Pan Bóg postawił przed nim jako zadanie. Był wierny poleceniu Boga. Naszym zadaniem tutaj i teraz jest ogłaszanie i przekazywanie. Przekazywaniem słowem i życiem tego, kim jest Bóg, co dla nas uczynił, kim my jesteśmy i jak zatem powinniśmy odpowiedzieć na to, co On uczynił dla każdego z nas. Jak w związku z tym my powinniśmy zareagować na to, co On dla nas uczynił. Nic tak bowiem nie przemawia do nas jak przykład życia. Nic nie pociąga nas tak, jak zmienione życie ludzi, którzy na swojej drodze spotkali Chrystusa. 2 tygodnie temu razem z Rafałem byliśmy w Izraelu. Rozmawialiśmy o kolejnych planach tego, co tam zrobimy. Co planujemy, o co się modlimy. Mieliśmy wiele spotkań zaplanowanych, kilka nie. Jedno, bardzo ciekawe, z młodą dziewczyną, córką rabina. Miała na imię Adi, jeżeli dobrze pamiętam. Adi opowiedziała nam, że mieszka właśnie w Berlinie i ludziom tam opowiada o tradycjach żydowskich, o Starym Testamencie, o tym wszystkim, co dla niej jest ważne i uważa, że powinni się ludzie dowiedzieć. Wielu przyjeżdża, żeby jej tam posłuchać, a żeby posłuchać i dowiedzieć się czegoś więcej o nauczaniu Starego Testamentu. I kiedyś opowiedziała, kontynuując swoją rozmowę, powiedziała, że jechała pociągiem ze starszym panem w moim wieku. No i rozmawiali, ona opowiadała im, co robią, co ona robi, kim jest tata. I zapytała jego, a pan? A mówi, a ja jestem chrześcijaninem. A dlaczego pan jest chrześcijaninem? A wie pani, że tak do końca się nad tym nie zastanawiałem. Po prostu jestem chrześcijaninem. Pomyślałem sobie, przerwałem i w tym momencie, zapytaj mnie proszę, dlaczego jestem chrześcijaninem. Ona dalej kontynuowała swoją rozmowę, opowiadała nam o swoich historiach, no i później zapytała mnie, a dlaczego pan jest chrześcijaninem? A ja mówię, proszę pani, dlatego, że czytam tą samą księgę, którą pani czyta. I te same proroctwa ze Starego Testamentu, które pani czyta. I one doprowadziły mnie do wiary w tego Chrystusa, o którym pani pewnie nie czytała w Nowym Testamencie, bo Nowego Testamentu pani nie czytała. No nie. A 53 rozdział z Księgi proroka Izajasza? A co tam jest napisane? Zachęcam, niech pani pójdzie do domu i przeczyta. Jak pani przeczyta, to później dalej porozmawiamy. Kim jest Bóg? Nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie. Kim jest Bóg chrześcijan? Bóg jest kimś, kto stworzył ten świat, kto ten świat utrzymuje i chce, aby cały świat został zbawiony. To najkrócej, jak tylko mogę powiedzieć. Bóg Starego Testamentu, Nowego Testamentu i przyszłości się nie zmienia. On jest zawsze taki sam. Był, jest i pozostanie. Bóg jest tym, kto tak ukochał świat, że miłość do swojego Syna jakby przesunął na dalszy plan, bo tak ukochał ciebie i mnie i pokazał nam poprzez czyn, że wybrał miłość do ciebie, wybrał miłość do mnie. Nie wiem, czy mnie kiedykolwiek byłoby stać na to, żeby miłość do swojego Syna odsunąć na dalszy plan, żeby kochać grzeszników, tych, którzy byle jak żyją, tych, którzy Boga odsuwają na dalszy plan. Bóg to uczynił, Chrystus przyszedł na ten świat. Jeżeli zatem dla Boga jesteś tak ważnym, dla Niego jesteś takim skarbem, że uczynił to, co zrobił, że posłał swojego Syna dla ciebie i dla mnie, to może właśnie w te święta, tutaj i teraz, a może dzisiaj jest dobry czas na to, żeby On, Wszechmogący Bóg, stał się takim samym skarbem dla ciebie. Ta fascynacja Bogiem, fakt, że On kocha nas bezwarunkowo, trochę kłóci się z naszą tradycyjną religijnością. Nam wydaje się, że a często tak właśnie jesteśmy uczeni, że musimy coś zrobić, aby zasłużyć sobie na taką właśnie Bożą przychylność względem nas. Że musimy poprawić swoje życie w kilku sferach, że musimy coś zostawić, coś odstawić i coś w to miejsce włączyć. I wtedy może dobry Bóg, ten dobry Bóg spojrzy na nas łaskawiej. Wydaje nam się, że musimy zmienić styl naszego życia, ażeby wywrzeć dobre wrażenie na ludziach i na Bogu. I wtedy może On w zamian za to, może wtedy pośle swoich aniołów, ażeby strzegli nas w sytuacjach, w których nie chcemy się znaleźć. Może wtedy On pomoże nam w naszych chorobach i w naszej bezradności, może uzdrowi nasze relacje w małżeństwie, może da lepszą pracę. I tutaj nasze oczekiwanie tego, że jeżeli my, to może Bóg, można byłoby mnożyć. Wydaje nam się, że może wtedy On zstąpi z nieba do naszego świata i w zamian za to pośle Odkupiciela na ten świat. Nic bardziej mylnego. On, Bóg, już na ten świat przyszedł. Przyszedł na ten świat i otacza nas swoją miłością, swoją bezgraniczną i bezwarunkową miłością. Nawet wtedy, kiedy my zupełnie sobie z tego nie zdajemy sprawy, nawet zupełnie na tym, o tym nie myślimy ani nie pamiętamy. Amazonka to taka ciekawa rzeka, bardzo interesująca, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się geografią i Amazonką. Lata temu widziałem ją z odległości 2 kilometrów, z wysokości 2 kilometrów, a później 1 kilometra. Lądowaliśmy w Buenos Aires i gdy pilot powiedział, że jesteśmy nad rzeką, a nie nad morzem, nikt z nas nie uwierzył. No bo nie było widać ani jednego brzegu, ani drugiego. Szerokość tej rzeki dochodzi w jej środkowym biegu do 20 kilometrów, zaś w biegu dolnym, czyli tam przy ujściu, 100 kilometrów. Maksymalny przepływ przy ujściu dochodzi 300 tysięcy metrów sześciennych na sekundę. Tak tylko podaję, bo to przekracza zupełnie moją wyobraźnię i ile to jest, to trudno to sobie wyobrazić. Tak duże masy słodkiej wody powodują wysładzanie wody morskiej, wody oceanicznej, na głębokość w ocean do 400 kilometrów. Czyli wprost mówiąc, gdyby rozbitek na jakiejś tratwie był na morzu w tej odległości mniejszej niż 400 kilometrów, to mimo, że jest w jego świadomości na morzu słonym, to woda jest słodka. Na bazie wiedzy, informacji, którą wcześniej nabywamy, będąc w tamtym miejscu, jesteśmy na oceanie słonej wody. Nie wolno jej się napić, bo pragnienie tylko wzrośnie, a jeżeli mamy zamiar się uratować, to trzeba dryfować tak, aż dryfujemy do jakiejś wyspy, albo jakiegoś innego statku. A tak naprawdę dryfujemy po oceanie słodkiej wody, której można napić się w każdej chwili i przeżyć. Tak naprawdę w naszym życiu dryfujemy po oceanie Bożej miłości do nas, którą On okazał dawno temu, kiedy przyszedł na ten świat. I każdy z nas może napić się tej wody i zostać ocalonym. Jeżeli tylko co? Bóg szanuje wolność naszego wyboru. Możemy sięgnąć lub nie. Otoczeni jesteśmy Jego miłością, możliwością zbawienia z łaski przez wiarę. Możemy wybrać życie albo na własny rachunek, robić rzeczy po swojemu, myśleć, że do Bożej okazanej nam i okazywanej łaski trzeba dodać jeszcze ten ludzki element w kwestii naszego zbawienia i może wtedy. Każdy pogląd na świat, każdy system filozoficzny czy religijny poszukuje odpowiedzi na pytanie o początek naszego istnienia, o znaczenie, moralność i przeznaczenie. Gdy rozmawiamy z otaczającymi nas ludźmi, każdy gdzieś tam w głębi swojej duszy, albo większość z nas ma to przeświadczenie, że życie nie kończy się tutaj i teraz na ziemi, że będziemy żyć wiecznie. Są też oczywiście ludzie, którzy o tym nie myślą. Bogiem sobie specjalnie głowy nie zawracają. Chociaż ja nie bardzo wierzę, że w tej sali jest ktoś, kto Bogiem sobie głowy nie zawraca. Ktoś, kto nie myśli o wieczności. Nie ma nikogo, kto by nie zadawał sobie pytania o Boga, o Jego rolę we wszechświecie, o wiarę, o wieczność, o to, czy On jest, czy Jego nie ma. Ktoś kiedyś powiedział, że odczuwamy głód, bo jest żywność. Odczuwamy pragnienie, bo jest woda. Konieczność snu, ponieważ jest zmęczenie. Pragnienie miłości, bo miłość istnieje. Tęsknimy za wiecznością, bo wieczność istnieje. To Bóg umieścił to poczucie wieczności w naszych sercach, a w Księdze Kaznodziei Salomona czytamy, że On wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca, w nasze serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Każdy system religijny nakazuje swoim wyznawcom postępować zgodnie z jego zasadami, zasadami tego systemu, aby dostać się do tej upragnionej wieczności. Boże Narodzenie komunikuje nam, że w chrześcijaństwie jest odwrotnie, jest inaczej. Chrystus opuścił wieczność, bo wie, że my na własną rękę nie dostaniemy się do nieba, do wieczności, dlatego On zstąpił na ziemię. Urodził się wśród nas. Przez wielu został odrzucony, brutalnie potraktowany, ukrzyżowany. Uczynił to, czego nikt z nas nie potrafi zrobić, ażeby ocalić siebie samego, nie mówiąc już o ocaleniu kogoś innego, czy też o naszych wrogach. Kto by chciał cierpieć za swoich nieprzyjaciół albo swoich wrogów? Jak zatem ocalić samego siebie na wieczność? Jedyny sposób na ocalenie siebie samego polega na przyznaniu się do tego, że jestem grzesznikiem, bez Boga nie jestem w stanie nic uczynić, bez Jego łaski przeżyć nawet jednego dnia. Bez łaski wiary, bez przebaczenia, bez odpuszczenia przez Niego moich grzechów jestem pozostanę w beznadziejnej sytuacji. Jestem duchowym bankrutem. I bez Twojego, Boże, miłosierdzia nie ma dla mnie nadziei, bo nie ma we mnie nic dobrego. Nie mam Ci czym zaimponować. Miejsca dla Ciebie nie mają znaczenia. Zdaję się zupełnie na Ciebie. Świat, w którym żyjemy, zaprzecza takiej postawie. Świat wokół nas wręcz krzyczy do nas z każdego miejsca, gdziekolwiek byśmy się nie obrócili. Świat krzyczy do nas, dasz radę, weź następny kredyt, kup sobie nowy telefon, wyleasinguj nowy samochód. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Pamiętaj, że ty tu rządzisz albo ty urządzisz wszystko wokół. Twoja przyszłość jest w Twoich rękach. Liczysz się tylko Ty i to, czego Ty chcesz. Kto dziś Bogiem zawraca sobie głowę? Kościół? Jasne, trzeba pójść. Jedne święta, drugie. Chrzciny, komunia, religijne obrzędy. Trzeba. Ale żeby Bóg wszędzie? Codziennie? To prawda, że Bóg szanuje wolność naszego wyboru i dlatego też daje każdemu z nas możliwość decydowania. Decydowania o swojej teraźniejszości, a też o swojej przyszłości. Bóg szanuje nasze wybory i chce pomóc nam dokonać właściwych. Niewidzialny, wszędzie obecny Bóg chce, ażebyśmy zrozumieli to, co wielu ludziom jest trudno zrozumieć i zacząć tym żyć. Mianowicie to, że Chrystus opuścił niebiański dom Ojca i udał się na ziemię, udał się na wygnanie, po to, abyśmy my mogli z ziemi, z naszego wygnania i miejsca tułaczki wrócić do domu Ojca. My w Nim, przez Niego zostaliśmy przyjęci, a On został odrzucony. Ten pierwszy Adwent, przepowiadany przez proroka Izajasza, skończył się dla Chrystusa odrzuceniem i ukrzyżowaniem. Na szczęście Chrystus powstał z martwych, wstąpił na niebiosa i jest dawcą, i jest sprawcą zbawienia dla wszystkich tych, którzy w Niego uwierzyli wtedy w przeszłości, uwierzą dzisiaj i dla tych, którzy przyjdą po nas. To, czy ty w to uwierzysz, zależy od ciebie. To, czy ja w to wierzę, zależy ode mnie. Masz wpływ na swoją wieczność, na to, gdzie ją spędzisz. Masz wpływ na to, w której grupie ludzi przy końcu dziejów tego świata się znajdziesz. C.S. Lewis powiedział kiedyś, że w tym czasie, na końcu, ostatecznie, ludzie dzielą się na dwie kategorie. Na tych, którzy mówią Bogu: bądź wola Twoja. I na tych, do których Bóg powie: bądź wola Twoja. Prorok Izajasz wzywał, ażebyśmy swoją wolę poddali Jemu. Prorok Izajasz, często nazywany ewangelistą Starego Testamentu, żył w tamtych czasach, przed pierwszym przyjściem Chrystusa Pana na ten świat. Wzywał ludzi do zmiany życia, do pokuty i dawał ludziom nadzieję, że wkrótce przyjdzie ktoś, kto do nadziei tamtych ludzi, do wiary starotestamentowych wierzących, którzy w ramach pokuty za swoje grzechy musieli składać ofiary przebłagalne, przyjdzie ktoś, kto złoży ofiarę z siebie samego, z własnego życia, złoży ofiarę za Twoje i moje grzechy. Ten, który grzechu nie popełnił, stał się za nas grzechem, ażebyśmy my w oczach Bożych stali się sprawiedliwością Bożą. My żyjemy w czasach pomiędzy pierwszym i drugim Adwentem. To znaczy pomiędzy pierwszym przyjściem Chrystusa na ten świat i drugim, który nastąpi. I jedynie fakt śmierci i zmartwychwstania Chrystusa nadaje znaczenie i wartość naszemu życiu. Chrześcijanie to są ludzie Wielkiego Piątku, którzy muszą przejść przez smutną Wielką Sobotę, ażeby doświadczyć radości Wielkiej Niedzieli i zmartwychwstania Chrystusa na tym świecie i zmartwychwstania w ich życiu. Chrześcijanie to ludzie, którzy oczekują drugiego Adwentu, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. I ten właśnie okres tego Adwentu przypomina nam bardzo ważną prawdę, że jako pielgrzymi na tej ziemi jesteśmy w trakcie nieustannego oczekiwania, wypatrywania Zbawiciela, czy już nie nadchodzi po raz drugi. I to oczekiwanie wiąże się z naszą potrzebą gotowości, bycia zdecydowanym na to ostateczne spotkanie. W Adwencie, w tych świętach, w tym całym okresie nie chodzi tylko o przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia, do świętowania pamiątki wcielenia się Syna Bożego w ciało ludzkie. Tak, to o to chodzi, ale nie tylko. Chodzi o coś więcej. Jest to czas, który uświadamia nam, wierzącym ludziom, że jesteśmy w drodze, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi. Znaczy to, zmierzamy ku jakiemuś celowi. A tym celem dla wielu z nas, dla wszystkich nas chrześcijan, jest spotkanie się z naszym Ojcem w niebie, w domu Króla. Króla Królów i Pana Panów, na którego oczekujemy. I te eschatologiczne, te prorockie wypowiedzi Izajasza mają również swoje odzwierciedlenie w pismach, w objawieniu świętego Jana, apostoła i ucznia Chrystusa. W Apokalipsie, w objawieniu Jana mają swój finał, pokazując nam, przypominając nam, komunikując, że On nastąpi, że nastąpi wkrótce, że Chrystus przyjdzie wkrótce na ten świat i że wtedy wszyscy, jak spojrzymy w górę, zobaczymy otwarte niebo. 19 rozdział objawienia Jana. I widziałem niebo otwarte. A oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty bisior, biały bisior. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię. Król królów i Pan panów. W latach 50. ubiegłego stulecia ukazał się bardzo artystyczny film, dość mroczny, pod tytułem Siódma pieczęć. Film ten, stworzony przez Bergmana, jego fabuła zbudowana jest wokół gry w szachy średniowiecznego rycerza i gra w szachy ze śmiercią. Pod koniec filmu śmierć robi ostatni ruch i mówi szach mat. I tak kończy się ten mroczny film. Bobby Fischer, szachowy mistrz wszechczasów, gdy zobaczył ten film, poruszony tym wszystkim, zadzwonił natychmiast do swojego przyjaciela szachisty z pytaniem: widziałeś? Widziałeś ten film? Widziałeś to zakończenie? Czemu ten rycerz kończy? Czemu się poddaje? To jeszcze nie jest mat. Jest jeszcze jeden ruch. I wtedy powiedział coś, co jest ważne i warte zapamiętania. Król ma jeszcze jeden ruch. Uczniowie po śmierci Chrystusa myśleli, że wszystko się skończyło, że nie ma przyszłości, że wszystko straciło sens. Koniec, przegrana. A 3 dni później okazało się, że król ma jeszcze jeden ruch. Kiedy wydaje nam się, że wszystko się skończyło, że życie nie ma sensu, że przegraliśmy, pamiętajmy, król ma jeszcze jeden ruch. Dzieci ci nie słuchają, nie szanują. Król ma jeszcze jeden ruch. Rodzina odrzuciła. Król ma jeszcze jeden ruch. Małżeństwo się rozpada i myślisz, że nie ma już wyjścia dla ciebie w tej sytuacji. Król ma jeszcze jeden ruch. Straciłem właśnie swój dom, nie mam gdzie mieszkać. Król ma jeszcze jeden ruch. Nie wiesz, co Bóg oczekuje od ciebie? Król ma jeszcze jeden ruch. Może myślisz, że w twoim przypadku nie ma nadziei, że tak pogmatwałeś swoje własne życie, że to już koniec, szach i mat. Król ma ostatni ruch. Choroba? Król ma jeszcze jeden ruch. Brak pieniędzy? Król ma jeszcze jeden ruch. Kredyty cię przerastają, komornik ściga? Król ma jeszcze jeden ruch. Strata pracy? Król ma jeszcze jeden ruch. Depresja? Król ma jeszcze jeden ruch. Niepokój? Król ma jeszcze jeden ruch. Troska o dzień jutrzejszy? Król ma jeszcze jeden ruch. Ktoś cię niesprawiedliwie oskarża i przypisuje ci rzeczy, których nie zrobiłeś. Król ma jeszcze jeden ruch. Nie wiesz, co dalej zrobić ze swoim życiem? Król ma jeszcze jeden ruch. Tak, ale dla mnie to już koniec. Nie mam już żadnego ruchu. Nie mam. Ty nie, ja nie, ale król zawsze. On ma zawsze jeszcze jeden ruch. Nasz król ma zawsze ostatni ruch. Od początku stworzenia nic się nie zmieniło. Zawsze tak było i nic w tej kwestii się nie zmieni. Starotestamentowi wierzący, Izajasz, inni prorocy nauczyli nas, że proroctwa się spełniają. Że jeżeli komuś wierzyć, to wierzyć Bogu i wierzyć Jego Słowu. Chrystus Pan nauczył nas i pokazał bezwarunkową miłość do grzesznika, która otacza nas jak wody słodkiego oceanu. A nasze zadanie? Nasze zadanie to przekazać te prawdy otaczającym nam ludziom i modlić się o to, aby Duch Święty wzbudził w słuchających nas ludzi, wzbudził ich wiarę poprzez działanie Jego Świętego Ducha i Jego Słowa. Wzbudził w nich wiarę, która doprowadzi ich, naszych bliskich, naszych znajomych i nasze rodziny do wyznania, które w ostatecznym rachunku liczy się najbardziej. Bądź wola Twoja. Król ma ostatni ruch. Jego wola niech się w naszym życiu realizuje. Powstańmy do modlitwy. Dobry Boże, jak to dobrze wiedzieć i przypomnieć sobie to, co uczyniłeś dla nas 2000 lat temu poprzez przyjście Twojego Syna na ten świat. Boże, jak to dobrze wiedzieć, że prorocy, którym pokazałeś przyszłość, nie mylili się i co do joty spełniło się to, co przepowiadali. Dziękujemy Ci za Izajasza, tego ewangelistę Starego Testamentu. Dziękujemy Ci za to poselstwo, które przekazał dla nas, ale też dziękujemy Ci, że wzbudziłeś w naszych sercach wiarę, że to, co oni mówili, jest prawdą. To, co Ty, Panie Jezu, mówiłeś i uczyniłeś na tej ziemi, jest prawdą. To, że wstąpiłeś na niebo, na niebiosa i dzisiaj jesteś obecny wśród nas poprzez swojego Świętego Ducha, jest prawdą. I za to Ci dziękujemy. Dziękujemy Ci, że za czas Adwentu, oczekiwanie przypominania sobie Twojego pierwszego przyjścia na ten świat, a teraz modlimy się o to, ażebyśmy byli gotowi i czuwali na Twoje przyjście, powtórne przyjście na ten świat, z tą świadomością, że Ty, nasz Pan i Król, ma zawsze ostatni i najważniejszy ruch. Ciebie uwielbiamy, Tobie oddajemy chwałę. Dobry Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen.